Witamy Państwa na debacie poświęconej sytuacji pacjentów na pomorskich SOR-ach. Joanna Matuszewska, Radio Gdańsk.
I Ewa Palińska, Trójmiasto.pl.
Spotkaliśmy się, żeby wspólnie zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby poprawić standardy opieki na SOR-ach, bo są osoby z niej zadowolone, ale oczywiście są też tacy, którzy mają wiele zarzutów, a te najczęstsze to zbyt długi czas oczekiwania na konsultację medyczną i jej wynik, ewentualnie na przyjęcie na oddział, brak możliwości uzyskania informacji o stanie chorego i czasie, jaki musi spędzić na SOR-ze, brak możliwości otrzymania środków przeciwbólowych, brak posiłku i czegoś do picia, brak możliwości umycia się podczas wielogodzinnego pobytu na SOR-ze i niewłaściwe traktowanie przez personel medyczny. Ale oczywiście kij ma dwa końce i w czasie tego spotkania powiemy też o tym, co nie podoba się pracownikom SOR-ów.
Do studia zaprosiliśmy gości, którzy na co dzień pracują w szpitalach i instytucjach kierujących polityką zdrowotną. Są z nami Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wicemarszałek Paweł Orłowski, odpowiedzialny za opiekę medyczną na Pomorzu.
Dzień dobry Państwu.
Doktor Marlena Kossakowska, psycholog zdrowia z Uniwersytetu SWPS w Sopocie.
Dzień dobry.
Ewa Dygaszewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na Pomorzu, przedstawicielka pacjentów.
Dzień dobry.
Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich. Dariusz Kostrzewa, prezes spółki Kopernikus.
Witam.
Doktor Jacek Gwoździewicz, kierownik SOR Kopernikus. Bartosz Krasiński, ratownik medyczny SOR Kopernikus.
Witam.
I na widowni panowie doktorzy Romuald Tomczak, kierownik SOR w Szpitalu Świętego Wojciecha oraz dr Rafał Cudnik, SOR w Szpitalu Świętego Wojciecha. Zaproszona była też przedstawicielka klinicznego oddziału ratunkowego UCK, ale niestety jej obecność nie doszła do skutku. W studiu są z nami także przedstawiciele pomorskich szpitali, pracownicy oddziałów ratunkowych, a także Państwo, nasi słuchacze. Witamy serdecznie.
Proszę Państwa, zacznijmy może od kolejek i pytania, dlaczego na SOR-ach trzeba tak długo czekać. Może odpowie szef SOR-u Kopernikus dr Jacek Gwoździewicz.
Proszę Państwa, przede wszystkim musimy zacząć od tego, co to jest SOR. SOR jest miejscem, w którym zgodnie z prawodawstwem, zgodnie z założeniami, mieliśmy ratować życie i zdrowie każdego chorego. O ile życie, no to jest prosta definicja. Trzeba wykonać pewne czynności, reanimować chorego, przeprowadzić procesy, procedury przeciwudarowe na przykład. O tyle ratowanie zdrowia już wiąże się z pewnymi problemami. Bo co to jest zdrowie? No według WHO to jest dobro, szczęśliwość i tak dalej. I w tym momencie każdy człowiek, który przychodzi na SOR, powinien być zaopatrzony. Zaopatrzenie tego chorego wiąże się w związku z tym z dużą ilością pacjentów, bo jeżeli każdy pacjent, który przychodzi do nas, ma być zaopatrzony, a pacjenci już się nauczyli pewnej rzeczy, że na SOR-ze mamy możliwość wykonania badań, mamy możliwość konsultacji, często z tego skorzystają. Nie ma się temu dziwić, no bo
chce pan powiedzieć, panie doktorze, że przychodzą pacjenci, którzy de facto nie powinni trafić na SOR, tak?
Nigdy tego nie powiem.
Bo nie są w zagrożeniu.
Nigdy tego nie powiem, że na SOR trafiają pacjenci, którzy nie powinni, bo my tego nie wiemy. Nie wiemy tego, dopóki pacjenta nie zbadamy. W momencie, kiedy zbadamy, możemy powiedzieć, że to jest niepotrzebnie przyszedł na SOR, prawda? Ale dopóki on, lekarz nie zbada chorego, nie oceni go, to nie możemy tego powiedzieć. Stąd tak naprawdę musimy zbadać każdego pacjenta.
Właśnie, poruszył pan bardzo istotną kwestię. Dopóki lekarz na SOR-ze nie zbada pacjenta, mamy system triażowy. Pan Bartosz jest człowiekiem, który taką klasyfikacją się zajmuje, czyli ocenia te przypadki lżejsze i wyłapuje te przypadki wymagające pilnej pomocy medycznej. Dlaczego nie może pan wtedy skierować pacjenta od razu do punktu nocnej obsługi chorych, w którym kolejek na przykład nie ma albo są kolejki mniejsze?
Ja tylko wytłumaczę słuchaczom, co to znaczy system triażowy. To są te opaski, które pacjent dostaje po zgłoszeniu się do szpitalnego oddziału ratunkowego, które decydują o czasie przyjęcia właśnie przez personel medyczny.
Jest to szerokie pojęcie, sam system triaż, i dlatego może rozłożę to troszeczkę na czynniki pierwsze, aby słuchacz, osoba niemedyczna, lepiej zrozumiała tą problematykę. Ja jestem osobą odpowiedzialną za first looka. To jest procedura medyczna w naszym szpitalu, prawdopodobnie jedynym w Polsce, który posiada szybką ocenę wzrokową objawów niepokojących, która determinuje do tego, żeby osoba, pacjent, była jak najszybciej widziana przez osobę medyczną właśnie w punkcie triaż. Sam element triażu nie determinuje do oceny pacjenta wysłania czy przekazania go do jednostki medycznej przychodni. Ona determinuje, ile pacjent ma czekać na lekarza, co wtórnie nie będzie jego zagrażało życiu i zdrowiu.
Czyli panie Bartoszu, ile to jest? Od jakiego czasu do ilu godzin?
Jeśli chodzi o pacjentów nagłych, gdzie pomoc wymagana jest natychmiast, no samo przecież się natychmiast, jest to kategoria czerwona. Kategoria pomarańczowa to jest pacjent, którego rozpoznajemy stan zagrożenia życia i zdrowia. Jednostka, gdzie lekarz musi zobaczyć od pierwszego kontaktu osoby w triażu do 5 minut. Osoba z kategorią żółtą to jest pacjent, który będzie widziany przez lekarza do godziny czasu, czyli zakładamy, że w godzinę czasu nie będzie to wtórnie zagrażało jego życiu ani zdrowiu. Kategoria zielona jest pacjent, którego trwa czas oczekiwania na pierwszy kontakt wzrokowy do 2 godzin. I kategoria niebieska to są pacjenci, u których czas sam w sobie oczekiwania na lekarza w ogóle nie wpłynie na jego stan zdrowia i życia.
I których pacjentów jest najwięcej na SOR-ach?
Najwięcej mamy kategorii zielonej.
Czy ktoś z państwa, z publiczności był może ostatnio na SOR-ze i mógłby podzielić się wrażeniami? Jak długo wynosił ten czas oczekiwania?
Dzień dobry, Katarzyna Lewińska. Może to nie było ostatnio, ale faktycznie miałam opaskę czerwoną niestety. Powiem szczerze, że byłam zaskoczona jakością pozytywnie i szybkością obsługi. To znaczy zostałam przyjęta od razu, więc jeżeli chodzi przynajmniej o ten kolor, to nie mam tutaj żadnych zarzutów.
Co pani przeszkadzało, a może co pani ocenia jak najbardziej na plus?
Przeszkadzał mi mój stan zdrowia, więc też nie byłam takim obserwatorem uważnym. Natomiast powiem szczerze, że lekarze i osoby, które pracują na SOR-ze, naprawdę pracują w ciężkich warunkach i ja to widziałam. Robią wszystko, co mogą. Tam faktycznie w tym momencie, kiedy ja byłam, było bardzo dużo ludzi. Siedzieli na krzesełkach, leżeli. Kroplówki, te sprawy, po prostu to była taka, nie wiem, kopalnia, miejsce jakiejś ciężkiej pracy. Ciężko jest. Myślę, że wszyscy byli zmęczeni, pacjenci i ludzie obsługujący.
Bardzo dziękuję za ten głos, ponieważ częściej wypowiadają się pacjenci krytycznie, a bardzo rzadko ci, którzy mają do powiedzenia coś dobrego. Jak widać, takie przypadki też są. Co w takim razie możemy zrobić, żeby było lepiej?
No właśnie, może porozmawiajmy chwilę o tym, co budzi duże emocje w szpitalnych oddziałach ratunkowych, bo to są miejsca, gdzie łatwiej o konflikt na linii pacjent-pracownik medyczny niż w innych ośrodkach. Jest z nami psycholog zdrowia, dr Marlena Kosakowska z Uniwersytetu SWPS. To jest wina stresu pracowników, lęku pacjentów. Dlaczego to jest taki tygiel, gdzie dochodzi do tych wybuchów?
Chyba najważniejszym i takim bardzo stresotwórczym i konfliktogennym problemem jest lęk. Lęk u pacjenta jest czymś tak przerażającym, że on nie wie, jak się zachować i po prostu czasami reaguje w sposób taki naturalny dla siebie. Jeden z moich kolegów zawsze mówił, jak chcesz poznać człowieka, to zobacz właśnie, jak on reaguje w sytuacji stresu. Więc jest to naprawdę bardzo takie ujawniające tę osobę. No a oczywiście jest to lęk o swoje zdrowie czy o swoje życie, w związku z czym pacjent nie jest za bardzo sobą w tym momencie. Chociaż oczywiście możemy tych pacjentów podzielić na takich, którzy będą bardziej agresywni i tacy, którzy będą bardziej tacy schowani, taki tak zwany dobry pacjent, który tak naprawdę nie jest za bardzo dobrym pacjentem, ponieważ można czasami po prostu przeoczyć różne informacje, różne objawy, które on prezentuje, ponieważ on nie chce w jakiś tam sposób siebie ujawniać, bo jest przelękniony. Natomiast ten drugi rodzaj lęku to taka postawa jakby roszczeniowa, jakby agresywna, jakby wroga. No to wszystko właśnie wynika z lęku. Natomiast jeśli chodzi o pracowników służby zdrowia, no to przede wszystkim napięcie, duża ilość różnego rodzaju interwencji, procedur, które muszą wykonać, no i czasami po prostu wypalenie zawodowe. ponieważ pracownicy pracujący w takich właśnie warunkach pod bardzo dużym stresem po prostu są bardziej narażeni na wypalenie zawodowe. No a tutaj w tym momencie nie ma innej opcji, jak po prostu zatroszczyć się o nich, no dosyć systemowo, czyli powinni pójść na jakieś przymusowe urlopy na przykład.
Jeśli pójdą na urlop, czy będziemy mieli ich kim zastąpić? Już teraz ratownicy medyczni i pracownicy SOR-ów nazywają swoje miejsca pracy kamieniołomami. Zwracają też uwagę na braki kadrowe i to nie tylko wśród kadry lekarskiej, ale szczególnie wśród pielęgniarek, ratowników i pracowników innego szczebla. I tutaj moje pytanie do panów prezesów, może najpierw do pana prezesa Nałęcza ze szpitali pomorskich. Co możemy zrobić, żeby usprawnić przyjmowanie chorych na SOR?
Pierwsza sprawa to nie tylko wszystko zależy od kadr, bo też od systemu. Tak? Mamy podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną opiekę zdrowotną, no i mamy też szpitale, do których pacjenci na ten szpitalny oddział ratunkowy trafiają. Co możemy usprawnić? No na pewno możemy rozbudować. Jest taki pomysł w szpitalach pomorskich, jest taki projekt, który jest związany z rozbudową szpitalnego oddziału ratunkowego. Ale to nie tylko mury, to co pani powiedziała też o kadrze. No, mamy wyszkolonych specjalistów i lekarzy, i ratowników, i pielęgniarki, które wykonują wspaniałą pracę, ale to zawsze będzie potrzeba. Pacjentów mamy mnóstwo. Pacjentów, którzy szukają pomocy, to gdzie szukają? No, w godzinach popołudniowych czy w weekendy, no to Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jedynym miejscem, gdzie mogą uzyskać tą pomoc. Sami widzimy natężenie, największą ilość pacjentów po godzinie 16, czyli jest coś nie tak w systemie, czyli nie wiem, odbijają się od podstawowej opieki zdrowotnej, czy odbijają się od AOS-ów. No niektórzy pacjenci sami mówią, że no nie chcą iść, bo tam trzeba czekać, albo trzeba się umówić za parę dni, to wolą pójść do szpitalnego oddziału ratunkowego.
Ale przecież system już wam pomógł. Jest ustawa o sieci szpitali, która zobligowała szpitale do stworzenia i zarządzania punktami nocnej obsługi chorych.
Ale obsługa chorych pracuje w których godzinach? To sama pani powiedziała, nocna obsługa chorych.
Czyli to nie rozwiązuje problemu?
Znaczy jest w jakiś sposób rozwiązaniem problemu, oczywiście, no, ale to mówimy o tej podstawowej opiece zdrowotnej, tak?
Ja mam pytanie do pana prezesa Dariusza Kostrzewy, prezesa spółki Copernicus. Ilu na dobę przyjmujecie pacjentów i jaka jest obsada, to znaczy ilu ludzi pracuje na tym SOR-ze, jest na dyżurze?
Spółka Copernicus prowadzi dwa oddziały ratunkowe. Jeden z nich w szpitalu Mikołaja Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody i według danych Narodowego Funduszu Zdrowia jest to najintensywniej pracujący oddział ratunkowy w Polsce. Przyjmujemy tam średnio na dobę 240 pacjentów. To jest olbrzymia ilość. To jest średnio na godzinę 10 pacjentów, łatwo podzielić, prawda? Ale w godzinach przedpołudniowych jest ich mniej, więc popołudnie i pierwsza część nocy to jest niestety kumulacja tych przyjęć. Do nas na ten oddział ratunkowy przyjeżdża dziennie 20 kilka karetek z pacjentami, więc można sobie uzmysłowić, jaka praca tam jest wykonywana. W kontekście tego, co powiedziała pani doktor, ten aspekt psychologiczny presji i zmęczenia jest tutaj szczególnie widoczny. W tym szpitalu do dyspozycji pacjentów na stałe mamy 10 lekarzy i 12 innych osób.
Czyli w czasie takiego dyżuru, powiedzmy wieczorno-nocnego SOR-u, tak?
Tak. Mhm. Jednocześnie możemy opiekować się, udzielając świadczeń w szpitalu Mikołaja Kopernika, 30 kilkoma osobami, w zależności od ich stanu. I to będą pacjenci w strefie tak zwanej konsultacyjnej, w strefie obserwacyjnej, w gabinetach, w których są przyjmowani przez lekarzy. Nie liczę oczywiście osób oczekujących. Drugi nasz oddział ratunkowy jest zorganizowany w Szpitalu Świętego Wojciecha na Zaspie. Tam przyjmujemy dziennie średnio 180 pacjentów. Tam mniej lekarzy pełni dyżur, bo 6. I to też różnie tam wygląda ta sprawa, około 10 osób pozostałego personelu medycznego. Inny jest profil pacjentów, którzy trafiają do tych oddziałów. I to należy również wziąć pod uwagę, ponieważ inny system udzielania świadczeń z tym związany, procesu diagnostycznego. W szpitalu Świętego Wojciecha mamy do czynienia z pacjentami głównie internistycznymi, neurologicznymi. Nieco mniej mamy pacjentów chirurgicznych, urazowych. Z kolei w szpitalu Mikołaja Kopernika dominują pacjenci pourazowi i dzieci. I to wynika jak gdyby z profili tych szpitali, z oddziałów, które się tam znajdują. I to warunkuje między innymi ten czas oczekiwania. A wracając na chwilę do pytania o kolejkę, proszę Państwa, jak długo społeczeństwa funkcjonują, przyczyna kolejek jest jedna. Jest dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem a dostępnością. I tak mamy właśnie, taką sytuację mamy aktualnie z oddziałami ratunkowymi. Przy tak zdefiniowanej pomocy w oddziałach ratunkowych i takich uprawnieniach szerokich do korzystania z tej pomocy, po prostu możliwości obsługi pacjentów przez SOR-y w Gdańsku przynajmniej są niewystarczające.
Przyczyna kolejek jest jeszcze jedna. To pacjenci, którzy być może lepiej powinni trafić do punktu podstawowej opieki zdrowotnej czy do nocnej obsługi chorych. I tutaj chciałabym może pytanie skierować do pana doktora Romualda Tomczaka, kierownika SOR-u Szpitalu Świętego Wojciecha. Dlaczego osoba, która trafia na przykład z anginą, czy z objawami sugerującymi anginę, bądź w stanie zdrowia, który nie zagraża życiu, dlaczego takiej osoby na etapie klasyfikacji nie można odesłać do punktu NOH? Taki był cel ustawy o sieci szpitali.
Ta osoba jest najpierw rejestrowana w szpitalnym oddziale ratunkowym przez rejestratorkę. Rejestratorka nie ma prawa odmówić przyjęcia takiego pacjenta, nie może odesłać go. Jedynie może to zrobić osoba medyczna. Osoba medyczna jest później dopiero w triażu, jest tam pielęgniarka lub ratownik medyczny, no ale ta osoba już jest pacjentem oddziału ratunkowego, tak? I żeby móc cokolwiek zrobić, musi zostać zbadana przez lekarza. W związku z tym, jak już zostanie zbadana przez lekarza, no to już traktujemy jako pacjenta oddziału ratunkowego.
Czyli jeżeli moje objawy, czy mój stan zdrowia nie jest moim zdaniem poważny i nie wymaga udania się na SOR, a ja na ten SOR się wybiorę, to sama ponoszę winę za to, że stoję w tak długiej kolejce.
Ja chciałam zapytać naszych decydentów, którzy z nami są też w czasie dzisiejszej rozmowy, pana marszałka Pawła Orłowskiego, odpowiedzialnego za ochronę zdrowia na Pomorzu. Co się właściwie powinno zrobić? Czy zwiększać możliwości przyjmowania pacjentów, czy zadbać o to, żeby ci niewłaściwi nie trafiali po prostu na SOR, pana zdaniem? W jakim kierunku powinny iść te zmiany?
Tak naprawdę w obu tych kierunkach, choć szczególnie myślę, że jednak proporcjonalnie w różnych obszarach systemu zdrowia tam powinniśmy zadbać, żeby pacjent otrzymał odpowiednią opiekę. Ja bardzo cenię i bardzo miłe są słowa dotyczące odpowiedzialności za służbę zdrowia województwa pomorskiego samorządu. Aż takich kompetencji nie mamy. Trochę nam brakuje zresztą wspomnianych tu podmiotów, także innych, które pełnią w obszarze medycyny ratunkowej.
Mamy KOR, czyli Kliniczny Oddział Ratunkowy w UCK oraz szpitale powiatowe, które również
tak jest.
Mają.
Ale wracając do rzeczy. Przede wszystkim jakby główny problem, który rzeczywiście powoduje to, że SOR-y są tak przeładowane. Co za tym idzie? Tworzą się bardzo długie kolejki. Co za tym idzie? Praca także no, jest dosyć nerwowa i no, nawet najbardziej fachowy lekarz, nawet najbardziej fachowy ratownik medyczny w tak wrażliwej sytuacji, kiedy decyduje się o życiu, zdrowiu, no, też nie pracuje jakby w warunkach, które pozwalają pewnie na odpowiednią empatię, która też oczywiście powinna mieć miejsce. Z drugiej strony to powoduje zdenerwowanie pacjenta, o czym zresztą mówiła także pani profesor, który jest, obawia się o swoje zdrowie, obawia się często o swoje życie, jest zdenerwowany, no i bardzo łatwo, żeby doszło do konfliktu. No ale teraz jeśli spojrzymy w dane, to rzeczywiście nawet analizując tylko szpitale pomorskie, to także na bazie i naszych danych analitycznych, ale także Narodowego Funduszu Zdrowia, pewnie pani dyrektor o tym będzie mówiła także. Ponad 50% pacjentów, którzy są na SOR-ze, według tej oceny na SOR-ze znaleźć się nie powinni. Mniej więcej około 30% tylko z pacjentów SOR-u jest hospitalizowanych. No oczywiście część po otrzymaniu odpowiedniego zabezpieczenia, po odpowiedniej diagnostyce, no także mogłaby się kwalifikować na SOR. Ale możemy powiedzieć, że mniej więcej tylko około połowy tych pacjentów, którzy są na SOR-ach, to pacjenci, którzy powinni znaleźć się w szpitalu. Czy to jest wina pacjenta? Oczywiście, że nie. On nie ma także odpowiedniej informacji, jest w jakimś stanie niepokoju, więc pojawia się na SOR-ze. Dlaczego się pojawia na SOR-ze? Dlatego, że jakby w też naszej ocenie nie działają inne elementy tego systemu, czyli głównie podstawowa opieka zdrowotna, która też nie realizuje odpowiedniej diagnostyki, rozlicza się tylko no, per capita, czyli za osobę, a nie za świadczenie, które wykonuje. A tu przypomnę, że SOR-y rozliczają się ryczałtowo, nie za ilość osób, którymi się opiekują. No i zresztą ja wiem, że w dyskusjach o zdrowiu lepiej nigdy nie poruszać kwestii finansowej, ale też trzeba to uczciwie powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, w jakiej jesteśmy materii. Same SOR-y
przynoszą straty?
Same SOR-y w szpitalach marszałkowskich mniej więcej 15 milionów strat. Znaczy, to nie chodzi o stratę. To chodzi o to, że środki, którymi te szpitale dysponują, nie wystarczają na też odpowiednie zabezpieczenie finansowe, po prostu na rozwój też tych usług, na odpowiednią jakość. Ale głównie powiedziałbym raz jeszcze, to jest kwestia niedziałania tych innych elementów systemu. Myślę, że nocna opieka i opieka świąteczna może pomóc, ale dzisiaj w sensie prawnym to nie są te same systemy. Lekarz, który ma podjąć decyzję, ratownik, który ma podjąć decyzję, mając świadomości to, że ponosi też odpowiedzialność za taką decyzję, kiedy pacjent przychodzi z zagrożeniem życia zdrowia, no sam z siebie takiego pacjenta nigdy nie odesie do nocnej opieki.
Więc jako parasol ochronny zrobi tomografię?
No nie jako parasol ochronny, tylko no ma obowiązek, jeśli jest takie zagrożenie, zbadać, żeby ocenić stan pacjenta. Nie ma prawa podjąć, pamiętajmy, w jakiej jesteśmy jakby dziedzinie. Jeśli coś się stanie, no lekarz nie może zażądać, skierować tej osoby no, w taki decyzyjny sposób. My możemy zachęcać i to jest także nasza rola. Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u, wszystkich właścicieli podmiotów leczniczych, żeby odpowiednio edukować pacjentów, odpowiednie kampanie edukacyjne, co jest słabością w Polsce, jeśli chodzi o zdrowie, prowadzić, aby zachęcić pacjenta, który też jest świadomy swojego stanu często, że potrzebuje przepisania leku, ma jakiś mały uraz i że może udać się do nocnej opieki, że tam dostanie odpowiednie zaopatrzenie. Nie możemy tego przerzucić na lekarza, bo nie chcę wchodzić w jakieś wielkie teraz dyskusje prawne, ale z punktu widzenia ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia o szpitalnych oddziałach ratunkowych, lekarz nie może tej odpowiedzialności wziąć na siebie.
Jest z nami też pani Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor NFZ w Gdańsku, ale też członkini Społecznej Rady Programowej przy Ministrze Zdrowia. Ja chciałam panią zapytać, czy jest w ogóle na tym poziomie ministerialnym, rządowym ten problem SOR-ów zauważany, zauważa się, że one są coraz mniej wydolne, że zbliżamy się do takiego punktu krytycznego, że w pewnym momencie to po prostu może dojść do jakiegoś tąpnięcia i czy są może jakieś plany w ogóle dotyczące zmiany przepisów, jeśli chodzi o SOR-y?
Tak, jak najbardziej. Rozmawiając o systemie i o tym, jak go poprawiać, rozmawiamy również o szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ale ja bym troszeczkę, zanim odpowiem na to pytanie, cofnęła się do wypowiedzi moich przedmówców i muszę powiedzieć, że właściwie wszystko, co dotyczy kwestii problemów związanych z SOR-em, państwo powiedzieli. Bardzo merytorycznie i bardzo prawdziwie. Proszę Państwa, rzeczywiście sytuacja na SOR-ach w całej Polsce jest w zasadzie taka sama. Czyli jeżeli tak jest, to mierzymy się w takim razie z jakimś zdarzeniem systemowym, czyli z czymś, co wymaga regulacji w całości. To nie dotyczy Pomorza, to dotyczy Polski. Dlaczego tak jest? Ano właśnie, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, ale chciałabym w paru słowach nie tyle powtarzać się, co uporządkować pewne zdarzenia. Nie ma tu z nami przedstawiciela podstawowej opieki zdrowotnej, który mógłby się bronić, czy też z nami rozmawiać na ten temat z Państwem, ale niemniej jednak postaram się stanąć tak lekko z boku i ocenić ten system w całości. Proszę Państwa, rzeczywiście jesteśmy na takim etapie ochrony zdrowia w Polsce, że nasze poziomy się nie zazębiają. Nie zazębiają się usługi szpitalne z usługami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i dlatego ten system działa jakby w trzech różnych niezazębiających się silosach. Z tego tytułu każda z tych grup ma swoje spojrzenie na problem. Podstawowa opieka zdrowotna mówi, że dlatego SOR-y są pełne, że stawka kapitacyjna jest za mała, że mają za dużo pacjentów, że mają problemy kadrowe, że średnia wieku lekarzy bardzo się podnosi, a pozyskanie nowego kolegi do pracy jest bardzo trudne. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna mówi, że robią co mogą, że nie są w stanie przyjąć więcej pacjentów, że wycena świadczeń jest za niska, że z tego powodu są tak długie kolejki. A szpitale mówią, a my mamy pełne SOR-y. Pomóżcie, bo u nas kumuluje się cała niedoskonałość systemu. I rzeczywiście, proszę Państwa, tak jest. Jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, moja ocena jest taka. Jestem w systemie ochrony zdrowia od początku. Pamiętam, jak prognozowaliśmy lata przyszłe reformy ochrony zdrowia od 1998 roku, bo brałam w tym też czynnie udział. Mieliśmy tam jakby w założeniach, czyli gdzieś mamy ten grzech poczęcia pierworodny. Mieliśmy w założeniach, że pacjentem opieka podstawowa opiekuje się również w godzinach popołudniowych i późnonocnych. Oczywiście nie w sytuacji zagrożenia życia, ale proponowaliśmy w systemie rozwiązanie, które tworzyło rodzaj nocnej i świątecznej opieki w ramach dyżurów podstawowej opieki zdrowotnej, która się miała w sobie wewnętrznie organizować w specjalne grupy. No niestety nie doszło to do skutku. Opór materii był dosyć duży i nie udało się go pokonać.
Ale co dalej, pani dyrektor?
Dalej,
co teraz?
Dalej. To samo dotyczy ambulatoryjnej opieki. Nasze świadczenia, które tam proponujemy, rzeczywiście trzeba zweryfikować koszyk świadczeń, są zbyt nisko wycenione w wielu rodzajach świadczeń, co powoduje odpływ kadry lekarskiej na zewnątrz systemu. No to mamy kumulację u pana prezesa Kostrzewy, u pana prezesa Nałęcza. Dwa najbardziej obciążone szpitale województwa pod względem nocnej i świątecznej to jest rzeczywiście szpital Kopernik, ale to jest w ogóle lider w skali Polski, a drugi to jest szpital w Chojnicach, trzeci to jest szpital w Słupsku. Czy my z dnia na dzień możemy w jakiś sposób poprawić sytuację SOR-ów?
To na pewno nie. To jest kluczowe pytanie. Czy
nie,
można?
Na pewno nie.
Przecież ustawa o sieci szpitali i reorganizacja NOH-ów miała to wszystko usprawnić.
Zaraz to obronię albo odpowiem. Może niekoniecznie obronię. Rzeczywiście nocna i świąteczna opieka, my to obserwujemy, wykonaliśmy taką analizę po dwóch kwartałach, bardzo zmieniła ilość świadczeń pierwszego i drugiego typu, czyli tych najbardziej podstawowych, łagodnych, które są zaopatrywane na SOR-ach, a nie powinny się tam znaleźć i zostały przesunięte do nocnej i świątecznej, czyli ten mechanizm zadziałał. Ale czy zadziałał na tyle, iżby odciążyć te SOR-y? Nie, proszę Państwa, bo to jest już następny punkt, o którym też koledzy mówili, czyli kwestia edukacyjna. Pacjent zgłaszający się do SOR-u...
Mogę wejść w słowo, chciałabym jeszcze tutaj kontynuować ten wątek NOH-ów. To ze standardami opieki. Pacjenci nie skarżą się na to, że pracują tam zbyt młodzi lekarze albo na przykład, że idąc do punktu nocnej świątecznej opieki medycznej bada ich psychiatra albo patomorfolog?
Proszę Państwa, to muszę bardzo, bym powiedziała, mocno zaprotestować. My nie możemy po pierwsze kwestionować prawa wykonywania zawodu, a po drugie nie możemy...
Nie, chodzi mi o to, żeby wyjaśniła Pani, jacy lekarze mogą pracować w punktach
nocnych. A po drugie nie możemy dla podstawowych świadczeń, są to podstawowe świadczenia, rozpoznawanie podstawowych świadczeń, windować kryteriów, czyli chcieć, żeby pracowali tam wysokiej klasy specjaliści, bo to jest systemowi w ogóle niepotrzebne. Każdy z nas lekarz, ja też jestem lekarzem, umie ocenić podstawowy stan pacjenta, czyli to, czym nocna i świąteczna nie zajmuje się ratowaniem życia, to o czym mówili koledzy, zajmuje się zaopatrzeniem stanu podstawowego. W związku z tym kryteria do udzielania tego typu świadczeń nie muszą być tak wysokie, nawet nie powinny.
Dlaczego? Pacjenci są w dobrych rękach.
Zdecydowanie tak.
Pani dyrektor, ale absolutnie. Wróćmy do tematu tego, czy coś na poziomie rządowo-ministerialnym jest w tej chwili planowane, coś rozmawiacie, coś się będzie działo?
Tak, rozmawiamy, natomiast żadne zapisy ustawowe, które utworzymy teraz. Utworzyliśmy rzeczywiście zapisy związane z nocną i świąteczną opieką. One już uczyniły pewien krok w dobrym kierunku, ale bez powiązania wszystkich poziomów systemu, a przede wszystkim bez uczynienia, no tak muszę to powiedzieć, silniejszego działania nocnej, przepraszam, podstawowej opieki zdrowotnej, ten system będzie się kumulował u góry.
Ale myśli Pani, że pomóc mogłoby zwiększenie kompetencji osoby wykonującej ten first look, jeżeli nie pomyliłam?
Nie, to nie tutaj.
I odsyłanie do nochów?
Nie. To na pewno nie. To jest, bym powiedziała,
edukacja?
Tak, zdecydowanie edukacja, ale też wrócę jeszcze raz do tej podstawowej opieki. Ja sama jestem lekarzem, zarówno szpitalnym w części mojego życia, jak i w drugiej połowie podstawowej opieki. Sprawnie działające POZ-y są kluczem do sprawnego systemu. Powtarzam jeszcze raz, sprawnie działające POZ-y są kluczem do działania systemu. Jednym z najlepszych systemów, którymi teraz tak zapoznajemy się, szukamy miejsca, gdzie by tu, które miejsce europejskie wydaje się dobrze prowadzone, to na pewno jest system duński, dlatego że tam całość systemu kładzie się u podwalin tego systemu, czyli całość opieki w podstawowej opiece i opiece środowiskowej. Zlikwidowano w przeciągu ostatnich 15 lat więcej niż połowę szpitali w Danii, bo nie ma takiej potrzeby. U nas dalej tworzymy system, w którym na dole jest prawie tyle samo, co u góry, a jeśli nie więcej, nie wiem, czy on nam się dzisiaj nie rozchyla nie w tą stronę. Powinien posiadać taką budowę. To wszystko na dole, a tylko to, co najważniejsze, do góry. To może, są lata pracy.
Pani dyrektor, może zmieńmy trochę temat. Czy do gdańskiego NFZ-u dociera dużo skarg od pacjentów na obsługę na szpitalnych oddziałach ratunkowych?
No właśnie nie, ale absolutnie nie wyciągam z tego wniosku, że jest to wynikiem sprawności systemu albo dobrze działających SOR-ów, albo braku kłopotów. Po prostu pacjenci często są tak zmęczeni sytuacją, że nawet się nie skarżą.
Albo skarżą się mediom.
Tak, dokładnie. Więc to,
a do panów prezesów dużo takich skarg dociera od pacjentów?
To też są... Proszę Państwa, ale też są pochwały. Ostatnio akurat pamiętam, miałem pochwałę. Znaczy, pochwały się rzadko zdarzają z tego względu, że jak pacjent jest zadowolony, to rzadko starcza mu czasu na to, żeby pochwałę napisać. A tutaj mieliśmy ostatnio pochwałę na szpitalny oddział ratunkowy i na pracę lekarzy i pielęgniarek, nie ratowników. I tu zdarzają się oczywiście, też zdarzają się skargi, tak? No bo jednak pacjenci są... oczekują pomocy, ten czas na spędzony na tym szpitalnym oddziale ratunkowym wydłuża, to też i wydłuża w ich jakich oczekiwanie, agresję w jakimś tam stopniu. Też mamy problem z pijanymi pacjentami, bo umówmy się, szpitalny oddział ratunkowy niestety trafiają się pacjenci pijani pod wpływem alkoholu. To też kumuluje jakby tą sytuację. Ale mówię, to nie są tylko skargi, też są i pochwały pacjenci są wdzięczni.
Ja tylko dodam, że to mówi pan Dariusz Nałęcz, szef Szpitali Pomorskich.
Wiceprezes Szpitali Pomorskich.
Zdaniem pracowników SOR, właśnie lekarzy POZ-u, sabotują pracę SOR-ów, podsyłając pacjentów ze skierowaniami celem wykonania badań, na które normalnie musieliby bardzo długo czekać. Czy takie sytuacje mają miejsce faktycznie?
Może pan doktor Gwoździewicz?
Znaczy, ja jeśli mogę słowo, sama pani odpowiedziała.
Panie doktorze, jak to jest?
Nie chciałbym w ten sposób stawiać sprawy. Ja twierdzę, że jeżeli lekarz ma wątpliwości, nie potrafi czegoś zrobić, uważa, że trzeba szybciej to załatwić, to wypisuje skierowanie na SOR.
Działa przecież dla dobra pacjenta.
Ja myślę, że my tutaj rozważając wiele rzeczy, zapomnieliśmy właśnie o tym, co jest sercem, sednem problemu, czyli pacjent. Bo tak naprawdę pacjent jest najważniejszy i my, mówiąc na przykład, że pacjent jest zdenerwowany. No ale jaki ma być, jak przychodzi do szpitala? No przecież nie przychodzi do szpitala się bawić, tańczyć, tylko jest chory, oczekuje pomocy. My chcemy mu pomóc. My też odbieramy często jego agresję na siebie. No bo to jest tak, że zdenerwowany człowiek mówi różne rzeczy niekoniecznie przyjemne dla tego, kto słucha. Natomiast rzadko się zdarza, żeby taki człowiek odpowiadał, znaczy ratownik czy pielęgniarka, w cudzysłowie oczywiście, odpyskowywali pacjentowi. Jednak staramy się zachować pewien umiar. Jest to bardzo trudne, no bo to taka praca, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że w tej pracy mogą wystąpić różne sytuacje. Natomiast jeszcze raz chciałem powtórzyć, że wszystkie czynności, które tu wykonujemy, którzy prezesi starają się pomóc, proste rzeczy, telewizor w poczekalni, telewizor dla dzieci z bajkami, odpowiednie miejsce wypoczynkowe, znaczy wypoczynkowe, do oczekiwania na wizytę, różnego typu możliwości skorzystania z napojów i tak dalej, to wszystko no, jest jakby w kierunku pacjenta, przecież nie dla nas, prawda?
Ktoś kiedyś powiedział, że pacjent, który wie, ma informacje o swojej chorobie, on się mniej boi i szybciej też dochodzi do zdrowia. I dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ważny temat. Jest z nami pani Ewa Dygaszewicz, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na Pomorzu. Ja chciałam panią zapytać jako przedstawicielkę pacjentów, czy pacjenci pani zdaniem mają w ogóle wiedzę, że oni powinni się udać do SOR, gdzie się powinni udać? Jak to wygląda z punktu widzenia pacjenta? Czy ten dostęp do informacji jest łatwy czy utrudniony?
Rzeczywiście tutaj jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o świadomość, wiedzę pacjentów. Oprócz tego, że jestem prezesem stowarzyszenia, jestem również dietetykiem i również rozmawiając z pacjentami bardzo często w gabinecie, na przykład jeżeli ktoś mówi, że boli go wątroba, mówię, proszę pokazać, tak, gdzie pana boli i jest to na przykład druga strona, tak, ciała. I to nie jest wina pacjenta, że on tego nie wie, on tego nie musi wiedzieć. Natomiast musimy mieć świadomość, że część właśnie osób dlatego udaje się na SOR, że nie ma tej wiedzy, nie ma tej świadomości, czy to jest bardzo poważne już zagrożenie życia, czy to jest lżejsza choroba, tak? Dlatego też te edukacje, tak? Edukacja to, o czym pan również powiedział, uświadamianie, jaka jest ta ścieżka, jakie są możliwości, plakaty, kampanie, wszystko, co tego pacjenta może właśnie naprowadzić na tą odpowiednią ścieżkę, tak, że nie zawsze SOR jest jedynym wyjściem z sytuacji, tylko można sobie poradzić w inny sposób. Również był taki problem, że dużo telefonów, tak, zgłaszających na przykład po karetkę osoby dzwonią, nie mają często pojęcia, jak zakomunikować, co się dzieje. I tu również może taki telefon informacyjny, tak, niekoniecznie od razu, który wzywa karetka, ale w ogóle, gdzie ten pacjent może się jakby skonsultować, czy rzeczywiście ta karetka jest potrzebna.
Chce pani wiedzy, powiedzieć, edukacji, że przydałaby się taka infolinia na terenie, tak, Pomorza, na którą pacjent może zadzwonić, gdzie ma jechać,
tak,
przez telefon.
Co ma zrobić, bo bardzo dużo osób się tym w ogóle nie interesuje do czasu, aż jest w sytuacji, gdzie nagle wydaje mu się, że tej pomocy potrzebuje i zupełnie jest zagubiony w tym momencie, jedzie na ten SOR, bo nie wie, co ze sobą ma zrobić, więc takich przypadków też jest bardzo dużo.
A czy ktoś z państwa był w takiej sytuacji, chciałby coś może nam powiedzieć?
Czy ktoś z państwa wiedziałby, jaka jest różnica pomiędzy SOR-em a punktem nocnej opieki, gdzie zwrócić się, z jakimi objawami, dolegliwościami?
Krystyna Kieplowicz, prezes koła w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Bardzo często, szczególnie pacjenci geriatryczni, zupełnie są zagubieni. Wiemy, że nasze społeczeństwo się starzeje, dzieci pracują i osoba, powiedzmy z naszej działki, czyli chora na cukrzycę, przy poziomie już 250 wpada w panikę. I pierwsze, co robi, woła karetkę pogotowia. Czyli nie umie sobie sama pomóc z podwyższonym poziomem cukru. Sama trafiłam jako pacjent wyedukowany 2 maja do szpitala na specjalistyczny oddział ratunkowy. I 23, wychodzę spod prysznica, patrzę, że mam ranę na nodze, noga jest opuchnięta. Ponieważ następny dzień jest dniem wolnym od pracy, bez zabezpieczenia antybiotykowego, bałam się czekać 2 doby do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu. Dostaję białą opaskę, białą i tutaj do pana, czy przepraszam, zieloną i tutaj skierowanie do pana Bartosza. Wiecie, czego mi zabrakło? W gabinecie miałam ciśnienie 240/110, ponieważ jestem niskociśnieniowcem. Ja byłam przerażona tym wynikiem, który wyszedł. wyszłam z gabinetu, ale przez 2,5 godziny nikt do mnie nie podszedł, nie zapytał się, czy to ciśnienie pani spadło, czy zbadać to ciśnienie po raz wtóry. Było mi niedobrze, napiłam się wody, pospacerowałam, miałam wsparcie w postaci męża, ale tej empatii zabrakło, sprawdzenia jeszcze raz, czy to ciśnienie było spowodowane tylko przyjazdem, wejściem do gabinetu, do ratownika, co się działo później. Później oczywiście było już bardzo sympatycznie w gabinecie, bo dostałam antybiotyk, zostałam zmieniony opatrunek, ale te pierwsze 2 godziny siedząc na korytarzu, ja jako pacjent wyedukowany przeżyłam dodatkowy stres.
A ja bym zapytała jednak pana Bartosza Krasińskiego, dlaczego być może nie można każdego pacjenta informować o tym, dlaczego pacjenci muszą te 2 godziny siedzieć bez żadnej informacji, dlaczego jeżeli trafiamy na SOR, jesteśmy pozostawieni sami sobie.
Czy jest na SOR-ze, która po prostu nie wykonuje takich czynności stricte medycznych, tylko powiedzmy jest takim opiekunem osób, które przebywają w poczekalni, tak jak pani, która tutaj mówiła przed chwilą, nie wiem, czekają na wizytę, na dalszą diagnostykę.
Wyłączamy złą wolę.
Częściowo państwa pytanie jest dość istotne do tego, co sprawiło, że ja tutaj tak naprawdę dla państwa przybyłem. Na samym początku chciałbym, to jest przede wszystkim komunikat dla wszystkich osób, które tego słuchają, osób niemedycznych. Przede wszystkim, proszę państwa, zaufajcie nam. Jesteśmy oddziałem ratunkowym, miejscem, gdzie tak naprawdę każdy z nas na swojej linii życia w pewnym etapie przechodzi stan bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. I chciałbym przede wszystkim tutaj podziękować pani pacjentce, która była na oddziale ratunkowym, dostała kategorię czerwoną i pomimo tego, że miała bezpośredni stan zagrożenia życia i zdrowia, miała uratowane życie, to dzisiaj tutaj z nami siedzi, potrafiła poświęcić swój czas, przyjechać i powiedzieć otwarcie, że miała kategorię czerwoną, co oznacza, że to życie zostało uratowane. Chciałbym też zaznaczyć, że uratowanie życia nie jest, proszę państwa, bardzo prostą sprawą. To często determinuje pobudzenie bardzo wielu obszarów medycznych, bardzo dużej ilości gałęzi, aby to życie uratować. Sam punkt widzenia kategorii czerwonej w naszym przypadku oddziału ratunkowego determinuje do natychmiastowej pracy rejestratorki medycznej osoby w triażu lekarza ratunkowego. Często jest obarczona zabezpieczeniem radiologii, czyli technika radiologii, radiologa, osób wykonujących badania laboratoryjne, sanitariuszy, którzy natychmiast przekazują panel badań i chorego na badania obrazowe, różnej sztabu konsultantów. Często jest to obarczone przyjęciem do oddziału całego procesu leczenia. Często pacjent w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia ma ratowane to życie od kilku do kilkunastu godzin, czasami kilka dni. Jesteśmy na chwilę obecną w stanie rozpocząć procedurę pobudzenia zespołu szybkiego reagowania nawet o 4 w nocy, czyli załóżmy sobie, że mamy dzień powszedni, święto, dzień lub noc, jesteśmy w stanie w bezpośrednim stanie zagrożenia życia i zdrowia o 4 w nocy państwa w stanie pobudzić cały nasz oddział do ratowania tego jednego życia. To, czego brakuje tutaj w tych wszystkich wypowiedziach, to właśnie tego zaufania. My wszyscy jesteśmy dla państwa, każdy z osób medycznych, serdecznie też dziękuję wszystkim osobom medycznym, które słuchają tej audycji. Każda osoba medyczna wybrała ten zawód nie dlatego, żeby zarabiać pieniądze, tylko dlatego, żeby tym ludziom pomagać, a my w oddziale ratunkowym ratujemy życie i zdrowie przede wszystkim.
Ja rozumiem, że pan chce powiedzieć, że w momencie, kiedy trwa akcja ratunkowa, jest reanimacja gdzieś, czego ludzie w poczekalni nie widzą, gdzieś tam na zapleczu za drzwiami, dlatego trzeba czekać, tak?
Tak, bo ja tutaj właśnie teraz wejdę w kwestię, dlaczego pacjenci często mają problemy. Przede wszystkim przygotowałem się do tego spotkania, przeczytając wszystkie 183 komentarze w tym państwa poście.
Zapowiedzi artykułu na tym miejscu.
Tak jest, zapowiedziach w komentarzach. I na podstawie tych komentarzy, tych wszystkich problemów wynikających z oczekiwania pacjentów, jest to oczywiście dla nas z punktu widzenia personelu SOR istotny czynnik do dalszych dyskusji, natomiast przede wszystkim bazujemy na ratowaniu życia i zdrowia. Osoby, które czekają w poczekalni, to są najczęściej osoby, które nie mają w chwili obecnej bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia i mają czas oczekiwać.
Czyli chcę pan powiedzieć, one mają po prostu dyskomfort, tak?
Odczuwają dyskomfort, odczuwają dyskomfort. Te nasze tak naprawdę pacjenta subiektywna ocena tego, że my jesteśmy przemęczeni albo odpowiadamy półsłówkami, czy używamy nie takich komentarzy, często jest związana z faktem, że w głowie jesteśmy w trakcie wykonywania innych czynności ratujących życie i zdrowie i musimy być po prostu skoncentrowani, wykonując konkretne polecenia. Mam też prośbę do wszystkich Państwa, którzy czekacie w oddziale ratunkowym, a nie macie cech zagrożenia życia i zdrowia, prosiłbym, żeby zadawać konkretne pytania i prosiłbym o większą współpracę z personelem. Personel medyczny to nie są osoby, które nie chcą dla Państwa. My chcemy Państwu wszystkim pomagać, nawet pacjentom, które nie mają zagrożenia życia i zdrowia, ale my przede wszystkim jesteśmy skoncentrowani na tej naszej najcięższej pracy.
Najlepszym przykładem na to, że pracownicy SOR nie siedzą z założonymi rękami, ale walczą o to, żeby pacjenci wiedzieli, kiedy zwrócić się do nich, a kiedy iść do punktu nocnej obsługi chorych. Są wszystkie działania w internecie, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jest wiele profili prowadzonych przez ratowników medycznych o charakterze satyrycznym. Oni sami mówią o tym satyra patologiczna, bo poprzez żarty, poprzez humor dotykają bardzo poważnych i ciężkich problemów. Panie Bartoszu, prowadzi stronę o charakterze informacyjnym. Może pan o niej opowiedzieć?
Bardzo chętnie. Jeszcze raz zaznaczę.
Tylko króciutko poproszę.
Króciutko, ja przepraszam za ten czas, natomiast chciałbym wyraźnie zaznaczyć, bardzo istotnym czynnikiem w Polsce jest fakt, że działamy na podstawie informacji mediów społecznościowych. Media społecznościowe w Polsce odgrywają bardzo dużą, istotną rolę w całym procesie leczenia. To, co się dzieje w Polsce również pod względem oddziałów ratunkowych, to jest fakt, że nie budzą oddziały ratunkowe zaufania. Te portale, o których pani mówi, te fanpage'e na różnych czynnikach społecznościowych determinują negatywny odbiór dla osób niemedycznych, bo ludzie się z tego śmieją, natomiast nie wywołuje to żadnych merytorycznych przesłanek. Ja uczę i na bieżąco staram się edukować pacjentów co do zmian w procedurach, co do zmian wytycznych, bo my wszyscy medycy działamy na podstawie pewnych wytycznych wyników badań. Te badania się zmieniają.
Portal
nazywa się AID, spacja.
A konkretnie strona na Facebooku.
Strona jest na Facebooku, na bieżąco staram się udzielać informacji. Jednym z elementów wiodących jest zwrócenie Państwa uwagi, żeby z bólem jądra, z połkniętą baterią przez dziecko, z reakcją alergiczną trwającą objawów do 2 godzin, czyli nie natychmiast do 5 minut, wzywamy pogotowie do objawów do 2 godzin, pacjenta z objawami neurologicznymi, ale pojawiającymi się w obszarze oddziału ratunkowego czy w obszarze szpitala, gdzie Państwo nie wezwiecie karetki, albo z bólem rozrywającym klatce piersiowej, ominąć rejestrację, nie czekać w kolejce w rejestrację, bo tutaj czas jest najważniejszy. I to jest właśnie kwestia first looka, czyli pobudzenia znowu całej machiny naszych procedur wynikających z zagrożenia życia i zdrowia.
No dobrze, ale jest akcja skierowana do głównie osób, które korzystają z Facebooka, mają konto i tak dalej. A co z pozostałymi? I mam tutaj pytanie do pana marszałka Pawła Orłowskiego, bo pracownicy, tak jak pan Bartosz, próbują sami działać, żeby edukować. Czy władze regionu coś planują? Czy są w planach jakieś akcje edukacyjne bądź jakieś inne udogodnienia, które chcecie wprowadzić na SOR-ach?
Tak, planujemy. Zresztą nie tylko planujemy, a przyjęliśmy wysłuch ze wszystkimi szpitalami tak zwanymi marszałkowskimi, tam gdzie organem tworzącym albo właścicielem jest samorząd województwa. Przyjęliśmy program jakości. Program podnoszenia jakości wypracowany ze wszystkimi szpitalami, z ekspertami, także z uczelni, z psychologami i chcemy bardzo wyraźnie poprawić tą komunikację z pacjentem, bo to nie chodzi o pojedyncze akcje informacyjne. One też się nie zadzieją. Pani dyrektor wskazywała, znaczy nie zadziałają. Pani dyrektor wskazywała przykład Danii, też mógłbym pewnie podać przykład Holandii, to są dziesiątki lat także w edukacji formalnej, dzięki której jest ogromny rzeczywiście stopień świadomości też pacjenta. Więc jedna akcja nie wystarczy.
Co się zmieni?
Przede wszystkim będziemy wydawać przewodniki i dotyczące całych szpitali i całej służby zdrowia i wersji elektronicznej, wersji mobilnej, także na smartfony i wersji papierowej.
A papier, seniorzy wiedzę czerpią w przychodniach.
Pani redaktor, właśnie w tej ostatniej części zdania miałem powiedzieć także o papierowym przewodniku, także przewodniku na sam SOR. To znaczy, żeby pacjent, który trafia na SOR, otrzymywał też pełną informację. dotyczącą, jak się na SOR-ze poruszać, czego tu można oczekiwać, czego można oczekiwać także w nocnej opiece świątecznej. Kolejna rzecz, też mamy wypracowany standard, który będzie wdrażany w pomorskich szpitalach, marszałkowskich, dotyczący też tego pierwszego kontaktu z pacjentem, gdzie zakładamy, że każdy pacjent, który trafia do SOR-u w ciągu 5 minut, będzie otrzymywał informacje, to niezależnie od kwestii rejestracji, więc żeby też się czuł pewniej w takim systemie. Ważne są także elementy związane ze standardem. My w poprzednich latach około 20 milionów z funduszy unijnych, z budżetów i w ramach spółek przeznaczaliśmy na zwiększanie powierzchni, na zakup sprzętu, na podniesienie standardu, także w sensie jakości. Proszę wierzyć, że nie w każdym szpitalu Państwo to widzicie. Też jest taki standard jak dzisiaj w Koperniku, tym najbardziej obrężonym SOR-ze, gdzie jest osobno część dziecięca, osobno dla dorosłych. Podobne rozwiązanie chcemy stosować w szpitalu Wojciecha imienia Świętego Wojciecha na Zaspie. W tych najbliższych latach na modernizację SOR, na zakup sprzętu przeznaczamy kolejne 30 milionów. To jest zresztą główne zadanie samorządu województwa, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Więc w tym sensie inwestycyjnym także coś się będzie, nawet nie coś, a bardzo wyraźnie się będzie zmieniało.
I jeszcze jedna rzecz.
Kapitał ludzki tu jest oczywiście kluczowy, ale jeszcze jedna rzecz, bo to jest także pewien sposób, no, który my systemowo kierujemy do Ministerstwa Zdrowia. Właśnie od potrzeby tej zmiany prawnej, więc możliwości segregacji pacjenta NOH czy SOR, kwestii związanych z finansowaniem właśnie szpitalnych oddziałów ratunkowych, ale także bardzo ciekawym rozwiązaniem związanym z tworzeniem przy SOR-ach, w ramach SOR-ów, takich doraźnych ambulatoriów, gdzie te najprostsze zabiegi, także chirurgiczne, mogłyby być realizowane już jakby poza systemem SOR. Myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie także dla wielu szpitali. I teraz przechodząc...
Czy możemy się spodziewać tego na Pomorzu?
Mamy taki standard określony...
Mamy narzędzia, żeby coś takiego wprowadzić?
No, mamy narzędzie, na to przeznaczamy, jak ja mówiłem też w innej audycji, jeśli chodzi o służbę zdrowia, w sensie jakby finansowym, inwestycyjnym. Samorząd województwa, w ogóle województwo pomorskie, przeznacza na służbę zdrowia najwięcej w Polsce. I nie będziemy się na pewno cofać. Mam nadzieję, że system jakby do tego, system nas dogoni także z finansowaniem świadczeń, ale to jest około 800 milionów złotych na bloki operacyjne, na nowe oddziały. I w tym tego typu ambulatoria nasze szpitalne moglibyśmy tworzyć. Oczywiście wymaga to też odpowiednich regulacji, ale w programie jakości przyjętym przez nas i jak rozmawiamy ze szpitalami, mówimy o tym, ze śmiertelną powagą traktujemy jego wdrożenie. Także takie rozwiązanie jest na kolejne lata przewidziane. I ostatnia kwestia, rzeczywiście bardzo ważna, kapitał ludzki. Dzisiaj, gdybyście Państwo spytali szpitali, szefów oddziałów ratunkowych, pracownicy medyczni, ratownicy, pielęgniarki przechodzą szkolenia, czy realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, czy wewnętrznie przez szpital, no właściwie permanentnie. To są także szkolenia z psychologiem, jeśli chodzi o komunikację z pacjentem. Także to się dzieje, choć
pan
wiemy,
wszystkich
tych problemów pewnie nie zawsze to jest też wystarczające.
To jest bardzo ważne ogniwo, tak, o którym też nie wspominamy. My się stale szkolimy. Każdy przypadek medyczny my w naszym oddziale ratunkowym, w tych najtrudniejszych zagrożeniach życia, omawiamy raz w tygodniu. Prowadzimy minimalną z samych zajęć z zabiegów resuscytacyjnych w naszym szpitalu. Od zeszłego roku 48 szkoleń w roku. Samych zabiegów reanimacyjnych, do tego dochodzą inne szkolenia.
Szkolenia takie zawodowe, a tak, te takie miękkie z postępowania z pacjentem, z rozmowy,
też
przydałyby się, czy też są takie, tak?
Też przechodzimy, uważam, że są niezbędne.
Też
a szkolenia
są, będziemy...
samoobrony? Czy ufają Państwo ochronie?
Ale nie ma takiej potrzeby. Nie.
Ale jeszcze tego ostatnie zdanie, bo to też jakby ważne, żebyśmy z pacjentem rzeczywiście z otwartą przyłbicą do niego podchodzili, bo nie możemy tylko wyciągać wniosków. Zresztą słusznie pani dyrektor powiedziała, na podstawie formalnych skarg, których nomen omen było chyba 23 w 2017. Często pacjent nie chce tutaj składać skargi, to jest naturalne. Jest, rozmawia jakby z mediami albo po prostu pozostawia. Jest zły na taką sytuację, ale pozostawia. No, oczywiście powinniśmy zachęcać, jeśli jest jakiś stan, który jest niezgodny ze standardem opieki, no to by się taką skargę trzeba składać, ale ja zmierzam do czegoś innego.
Mam taki zeszyt, przepraszam, jakby mówię... ktoś chciał się wpisać. Można napisać o swoich przeżyciach na SOR-ze i proszeni są również pracownicy SOR-u, żeby ewentualnie wpisali, co utrudnia Państwu pracę.
I o tym mówię, jeśli chcemy polepszać standard, chcemy się doskonalić, to też musimy być otwarci na każdą, nawet trudną uwagę pacjenta. W związku z tym w programie jakości, wdrażanym już od tego roku w wielu elementach, wprowadzamy także możliwość oceny ankiety, w ramach ankiety jakości, także elektronicznie zgłaszania wszystkich uwag pacjentów, które my będziemy analizowali, współpracujemy, czy rozpoczynamy taką współpracę, chcemy współpracować z Instytutem Psychologii, także Uniwersytetu Gdańskiego, właśnie jeśli chodzi o ocenę jakości. Więc każdy pacjent, poza tym formalnym systemem, będzie mógł także nam zwrócić uwagę na to, co trzeba poprawiać. Tu trzeba grać otwarcie z pacjentem.
Chciała się wypowiedzieć pani dyrektor Elżbieta Rucińska-Kulesz.
Ta debata w pełni pokazuje, że jesteśmy niestety, mimo wielu lat od transformacji systemu, na początku tworzenia systemu pacjentocentrycznego. Wiele lat przed nami, zanim stworzymy ten system na wzór krajów, o których tutaj rozmawialiśmy, czy innych, które już przepracowały to w ostatnich 20 latach. Na dzień dzisiejszy pacjent otrzymuje od systemu dużo. Na pewno otrzymuje bezpieczeństwo, o którym mówił pan Bartosz. Na pewno otrzymuje coraz lepszą jakość infrastruktury, o której mówił pan marszałek. Na pewno otrzymuje coraz większą ilość świadczeń, bo tak jest, bo nakłady na ochronę zdrowia rosną i będą rosły. Niemniej jednak wymaga to wszystko koordynacji i stworzenia systemu w pełni nastawionego na pacjenta, który działa od dołu do góry, rozkładając ciężar opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej przez specjalistyczną na końcu w szpitalu. To
czyli
tak podsumowując.
Zmiany przepisów, jeśli chodzi o prawo, tak?
Tak, czekamy na rozwiązania systemowe, które na drodze do których jak najbardziej jesteśmy, tylko to, o czym tu mówimy wszyscy, Państwo też, nie stanie się to z dna na dzień.
Musimy. Ale na szczęście są też pomysły, żeby zrobić coś teraz w ramach istniejącego,
tak,
obowiązującego
oczywiście
prawa i
jasne
tych środków finansowych, które mamy. Pani doktor Kosakowska, proszę bardzo.
Ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz odnośnie właśnie kształcenia tych kompetencji miękkich osób, które zajmują się bezpośrednio opieką nad pacjentem, ponieważ bardzo wydaje mi się, i to też wynika generalnie z takich trendów ogólnoświatowych, że bardzo trudno jest niekiedy zmobilizować czy lekarza, czy pielęgniarkę do tego, żeby w takich właśnie kompetencjach, takich szkoleniach uczestniczyli. Dlatego, że po pierwsze, no, to zabiera dużo czasu. Po drugie, wiadomo, że lekarze nie mają czasu. Ponadto czasami jest to dosyć takie, no pod względem ekonomicznym też, wiadomo, że wolą wtedy wybrać innego rodzaju szkolenia z zakresu swoich kompetencji medycznych. Pamiętam, jak kilka lat temu organizowaliśmy zresztą z Urzędem Marszałkowskim konferencję na temat właśnie tych miękkich kompetencji. Oczywiście jako to konferencja, niekoniecznie były to warsztaty, były to głównie wykłady. One były absolutnie adresowane do lekarzy, do personelu medycznego, do pielęgniarek. Proszę sobie wyobrazić, że procent osób, które właśnie miały wykształcenie wyższe medyczne, był tam niewielki i generalnie słyszeliśmy informacje, że jeżeli są to kompetencje psychologiczne, no to tam dyrektor, szef oddziału czy całej placówki wysyłał po prostu psychologa. Na zasadzie, o, tam jest konferencja dla ciebie, idź i właśnie sobie posłuchaj i zobacz, potem najwyżej nam powiesz, co było. Więc no, to było trochę dla nas takie smutne i rozczarowało nas, że nie udało się jednak zaprosić no, na tego typu konferencje osoby, które powinny być najbardziej zainteresowane, ponieważ pacjentowi naprawdę, jeżeli nie ma tej, no nie jest do końca zaopiekowany, bo na przykład w triażu jest tam gdzieś niżej, no to jemu potrzebna jest życzliwość, uśmiech, to takie poczucie, że jest zauważony i że jest zaopiekowany przynajmniej werbalnie. No i to właśnie chciałam tutaj a propos właśnie pacjentów, bo jest dużo pozytywnych informacji na temat. No, system triażowy jest absolutnie rewelacyjny. Pamiętamy doświadczenie Florida Hospital Tampa, kiedy to satysfakcja po wdrożeniu właśnie takiego systemu, satysfakcja pacjentów wzrosła z 6% do 80%. To było naprawdę dużo, więc te systemowe rozwiązania są absolutnie kluczowe. No a kompetencje miękkie to wiadomo swoją drogą.
Kto w takim razie na pewno powinien trafić na SOR, a kto powinien szukać pomocy w POZ-cie? Panie doktorze, kiedy na SOR, a kiedy nie?
Na pewno na SOR powinien trafić chory, który odczuwa ból w klatce piersiowej, ma cechy niedowładu, uczulenie, czyli alergię, połknął jakiś przedmiot, a szczególnie tu chodzi o dziecko, baterię. No i piąta kategoria, czyli to skręcenie jąder. Ci pacjenci muszą natychmiast trafić na SOR. Wszystkich innych z bólami głowy również zapraszamy, bo ból głowy to może być zwykły ból głowy. Jak mówił profesor Banach, przyczyną bólów głowy może być 265, ale my musimy to sprawdzić. Właśnie na tym polega trudność, że pacjent czasami przychodzi, wydawałoby się, z banalną rzeczą, że my musimy być wyczuleni na te banalne rzeczy. Bo jeżeli pacjent jest z wypadku samochodowego, przywozi go karetka, 10 osób od razu się nimi zajmuje, no to wiadomo. Ale ten pacjent, który przyszedł, bo go boli głowa i my nie wiemy, dlaczego go boli głowa. A może to jest tętniak, który za chwilę pęknie i trzeba będzie go operować. Zajmujmy się tym, żeby nauczać pacjentów, że jeżeli ma objawy neurologiczne, zgłoś się szybko, bo to jest czas, to jest 4,5 godziny. Jeżeli boli cię w klatce piersiowej, zgłoś się szybko. Jeżeli pogryzły cię pszczoły, to nie czekaj, aż cały spuchniesz, tylko przyjdź szybko. O to chodzi, żebyśmy prowadzili łącznie, tak jak Bartek prowadzi akcję, żebyśmy wzięli radio, telewizję, prasę, żeby to była taka, bo tak to, co mówiliście Państwo o Holandii, Danii, to są lata pracy, ale to są lata pracy całego systemu.
Ale ja dołożę jedną rzecz. Dzięki briefingowi na
Pan
temat...
Pan marszałek Paweł Orłowski.
Tak, dzięki briefingowi. Jako przykład jakby też tak, roli pozytywnej, jaką mogą odegrać media. Pamiętam naszą dyskusję także na briefingu poświęconym nowotworowi...
Szyjki macicy.
Tak, szyjki macicy i związanym z tym badaniami cytologicznymi, badaniami profilaktycznymi. Po jednym briefingu i po Państwa informacji po weekendzie zgłosiło się 300 kobiet do badań cytologicznych. To pokazuje, że media mogą mieć tu bardzo pozytywną rolę w ratowaniu życia. Ta dzisiejsza dyskusja, myślę, że może być takim pozytywną zmianą właśnie pokazującą, że można zrobić świetną robotę.
A my wszyscy czekać na rozwiązania systemowe, które nadejdą prędzej bądź później, może w ogóle nie nadejdą. Zajmijmy się tym, co jesteśmy w stanie zrealizować już teraz.
Ja bym chciał tylko na sam koniec dodać jeszcze, żeby pacjent czuł się pewnie. Pacjent jest to człowiek, który ma rozpoczęty proces leczenia, obojętnie w jakiej jednostce, w przychodni, wezwał pogotowie ratunkowe, czy też udał się na oddział ratunkowy. Jeżeli czeka w poczekalni, to nie jest to chory, który po prostu czeka kilka godzin, nie wiadomo na co. To jest człowiek, który jest w trakcie procesu leczenia. Jeżeli nagle w trakcie poczekalni zdarzą się objawy niepokojące, również ma obowiązek zgłosić to w rejestracji. Tam siedzi cały czas rejestratorka, która oczekuje na pewne sygnały pacjenta. Z drugiej strony pacjent musi czuć zaufanie do systemu. W każdej chwili zagrożenia życia i zdrowia pacjent ma prawo wezwać pogotowie ratunkowe, ma prawo, jeżeli nie czuje zagrożenia, udać się do nocnej obsługi chorych albo udać się do naszego oddziału ratunkowego. Kwestia jest tego taka, czy ma możliwość udania się do nocnej obsługi chorych, czy nie ma w chwili obecnej cech zagrożenia życia i zdrowia.
Czyli ale chce pan powiedzieć, panie Bartoszu, że pacjent nie musi wiedzieć, czy jest w zagrożeniu, czy nie. On się po prostu
dobrze
źle
jest.
Czuje, tak?
I pacjent wtedy... musi się edukować. Problemy, jakie mamy w Polsce, to związane z tym, że nie ma edukacji bezpośredniej do chorych, kiedy to są cechy zagrożenia życia i zdrowia, kiedy nie. Ale pacjent musi czuć pewnie. Zawsze może wezwać pogotowie. Zawsze może się udać do przychodni albo do oddziału ratunkowego, tylko kwestia jest, żeby wybierał to prawidłowo. Ale musi nam ufać.
Anna Sosińska-Porchowska. Do tego, co wymienił pan doktor Woździewicz, dodałabym jednak na zastanowienia objawy bólu brzucha. Wiem po samej sobie, że skręt jelit, obawiam się, nie byłby rozpoznany od razu w POZ-cie.
Pan prezes Kostrzewa, proszę
Można
bardzo.
Oczywiście tutaj długo o tych objawach mówić, ale proszę Państwa, chwilę temu mówiliśmy o skargach i pan marszałek podał pewną cyfrę, moim zdaniem optymistyczną. Żadna z tych skarg nie dotyczyła pacjenta, w cudzysłowie mówiąc, czerwonego ani pomarańczowego. Nigdy nam się to nie zdarzyło, to należy podkreślić. Ci pacjenci, dla których, z myślą o których SORY zostały powołane, są leczeni natychmiast bardzo kompetentnie. Ale wiadomo, z jakimi uwagami i komentarzami na temat pracy i funkcjonowania SOR-ów się spotykamy, że traci się tam dużo czasu. Proszę Państwa, jeżeli pacjent zgłasza się na oddział ratunkowy, to znaczy, że ma jakieś poczucie zagrożenia. Wszystko jedno jakie. I jeżeli został striażowany nawet na tę opaskę zieloną i przed nim oczekiwanie, podawanie leków, pobieranie jakichś badań czy wykonywanie badań. Proszę Państwa, to jest w tej chwili ten SOR, to jest najbezpieczniejsze miejsce, w jakim on może być. Tam jest naprawdę dużo bezpieczniej czekać kilka godzin niż w domu. Tam, jeżeli pacjent zostanie skierowany na odcinek obserwacyjny, jest podłączony do monitora i naprawdę panujemy nad tym, co się z nim dzieje. Proszę mieć to na względzie i nie oceniać krytycznie faktu, że spędza się w oddziale ratunkowym dużo czasu. A jeżeli ten czas jest niestety spędzony w poczekalni, przynajmniej część tego czasu, to można, może lekko ironizując, o co przepraszam, czuć się szczęśliwy, że czekam, tak? Bo za ścianą jest pacjent, który nie czeka, który nie może czekać. I miejmy to cały czas na względzie. Nie ma sensu budować napięcia i eskalować negatywnych emocji. Po prostu robimy, co możemy. I te oddziały pracują tak, jak pracują. A jeśli chodzi o możliwości szybkiego zadziałania, już kilka razy o tym wspominałem. Pan marszałek też o tym przed chwilą powiedział. Może to gdzieś tam przemknęło między zdaniami. Ale zastanówmy się, pani dyrektor, pomyślmy, czy nie można by zorganizować w Gdańsku ambulatorium chirurgicznego. Ambulatorium chirurgiczne, które będzie wyposażone w aparat rentgenowski, w którym będzie dyżurował chirurg czy ortopeda, pielęgniarka i może dwóch chirurgów, no nie wiem, to trzeba policzyć. I dla nas, proszę Państwa, to jest 100 osób dziennie mniej na SOR-ze. To jest prosta rana, to jest wyciągnięcie drzazgi, szkła, to jest zaopatrzenie nieprzemieszczonego złamania. Można to rozliczyć spokojnie, można byłoby, gdyby taki produkt powstał w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Nie ma takiego produktu na dziś, wiemy o tym. To jest niedoskonałość systemowa, prawna, ale wydaje mi się, że jest to proste rozwiązanie.
Pani dyrektor Rucińska, Kulasz NFZ?
Takie głosy dotyczące doskonalenia systemu dziś i teraz są zawsze ważne. Kiedyś mieliśmy takie, pamiętacie Państwo, ambulatoria dotyczące okulistyki, laryngologii. Trzeba zacząć myśleć o tworzeniu produktów właśnie tego typu. Rzeczywiście dzisiaj nie mamy takiego produktu, ale rozliczyć takie świadczenia możemy już dzisiaj w katalogu. Jest to tylko kwestia produktu. Niewątpliwie poruszę to na najbliższym spotkaniu z moim szefem.
Mamy jeszcze głos w sali.
My jesteśmy gotowi finansować to inwestycyjnie wraz ze spółką.
Chciałbym na sam koniec dodać również, że oddział ratunkowy jest tylko i wyłącznie epizod w trakcie całego procesu leczenia pacjenta. Musimy pamiętać również o tym, że oddział ratunkowy nie jest w stanie w wielu jednostkach chorobowych całkowicie zdiagnozować pacjenta i rozpocząć leczenie.
Czyli ma ustabilizować po prostu jego stan,
ustabilizować,
tak?
Stan, wykluczyć albo rozpoznać bezpośredni stan zagrożenia życia i zdrowia i przekierować do jednostki referencyjnej. Dobrym przykładem są to przewlekłe zawroty głowy. Przewlekłe zawroty głowy wymagają konsultacji w poradni neurologicznej, zlecenia rezonansu głowy, zrobienia czasami poziomów oceniających jednostkę chorobową, jaką jest borelioza. To są przypadki choroby, którą się diagnozuje w studiu ambulatoryjnym.
Ale sam pan powiedział, że to jest przewlekłe.
Czyli oddział ratunkowy wyklucza,
być leczony gdzie indziej chyba.
Wyklucza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, wykonując tomograf głowy, oceniając, czy nie doszło do krwawienia, wykonuje parametry życiowe, ocenia neurolog często bezpośredni stan, jeżeli są to nagłe zawroty głowy, podejmuje leczenie mające zadanie zmniejszenie dolegliwości bólowych albo zminimalizowanie ich i jeżeli wyklucza stan zagrożenia życia, wysłanie do jednostki referencyjnej. Chciałbym, żeby pacjent o tym również pamiętał.
Czy ktoś z Państwa jeszcze na koniec?
Jeśli mogę, już korzystając z okazji, chciałbym zwrócić się do nieco młodszego pokolenia, mianowicie do rodziców, ponieważ powiedziałem, nasz oddział ratunkowy w znacznej części udziela świadczeń dzieciom. Proszę Państwa, dziecko jest naprawdę permanentnie przestraszone, jak trafia do szpitala. Dziecko jest niepewne, nie wie, co się z nim dzieje. Oczywiście to jeszcze jest kwestia wieku tego dziecka. ale chciałbym prosić rodziców, żeby tego lęku i niepokoju nie eskalowały u dzieci, bo nie eskalowali. Często rodzice sami są oczywiście zaniepokojeni tą sytuacją, zadają mnóstwo pytań, zaczepiają ludzi przechodzących i atmosfera podenerwowania rodziców udziela się dziecku. Nie o to nam chodzi. Dziecko już jest w szpitalu, zajmujemy się nim albo za chwilę się zajmiemy. Pobawcie się z tym dzieckiem, porozmawiajcie z nim, wy wiecie najlepiej, jak to dziecko uspokoić, nam bardzo na tym zależy. Natomiast oczywiście sytuacja może być niepokojąca, ale starajcie się ten lęk ograniczać poprzez kontakt z dzieckiem, a nie nasilać go poprzez nerwowe i niespokojne zachowanie w czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia. Dziękuję.
Jeszcze pan marszałek tak. Orłowski na
koniec. Ja chcę podziękować, za to spotkanie. Mam nadzieję, że właśnie w kontekście SOR-ów nie będziemy informowali w kontekście mediów tylko o interwencjach, a jak będziemy informowali, to dacie też państwo szansę szpitalom, żeby mogły wyjaśnić sytuację. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze ma wielki charakter właśnie edukacyjny i warto byłoby je kontynuować.
My liczymy na to, że
zmiany systemowe też. Wiemy jakie, tak, i właśnie o tym mówię, zmiany systemowe możemy liczyć, że też dzięki mówieniu o tym publicznie będą wprowadzane. My na pewno będziemy w szpitalach marszałkowskich wdrażać program jakości, a jeśli efektem też dzisiejszego spotkania miało być stworzenie takiego produktu w systemie jak doraźna chirurgia, my jesteśmy gotowi jako samorząd wraz ze spółkami też finansować taką inwestycję.
To dziękujemy za tą deklarację.
To nie miała być tylko rozmowa, ale ustalenie tego, co jesteśmy w stanie zrobić. Proponuję w takim razie obu grupom, zarówno pracownikom SOR-ów, jak i pacjentom, wdrożyć ten pierwszy krok, wzajemne zaufanie i więcej empatii. Myślę, że jeżeli zaczniemy od tego, to kolejne kroki przyjdzie nam stawiać z większą łatwością.
Dziękujemy państwu za udział w debacie i do usłyszenia. Joanna Matuszewska, Radio Gdańsk.
Ewa Palińska, Trójmiasto.pl.